Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek, dzisiaj razem z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
Wracamy do naszego zgłębiania Polski czasów dzienników Marii Dąbrowskiej, bo to taka właściwie jest ta nasza perspektywa. Owszem, czasami zatrzymujemy się przy samych dziennikach, no bo również w tych różnych perspektywach introspekcyjnych, rozmaitych psychologicznych autorki, ale zasadniczo to poprzez ten tekst, szczęśliwie tak wiernie kontynuowany przez dziesięciolecia, przez ten tekst chcemy oglądać sprawy polskie w tym skrzywieniu trochę tego obrazu, jaki tworzy osobista perspektywa Marii Dąbrowskiej, o której tu wiele razy mówiliśmy, różnych jej ideowych nastawieniach i tak dalej. Ale no cóż, jest jedną z uprzywilejowanych obserwatorek, przechodniów, tak, uczestniczek. Przypomnę, że naszą poprzednią rozmowę zatrzymaliśmy około roku 1932, to w tym używanym przez nas zasadniczo wydaniu dzienników, to jest tak naprawdę koniec, w ten sposób zakończyliśmy tom pierwszy. Trochę się zastanawiam, szliśmy sobie tak powoli, ale to właśnie dlatego, że tak wiele niesamowicie ważnych wydarzeń się w historii Polski wtedy nakładało na siebie. A teraz mamy takim w planie taką jedną przechadzkę aż do roku 1939. No może nie dlatego, że tak mało i niewiele się w Polsce działo od 1933 do 1939, bo wcale tak nie jest, ale, no, ale trochę przyspieszamy kroku.
Historia przyspieszyła.
I historia też się przyspiesza. I może ta pierwsza perspektywa, na której proponuję skupić uwagę najpierw, to jest ta zauważalna, także bardzo wyraźnie u Dąbrowskiej, zauważalna perspektywa radykalizacji ideowej i politycznej tamtego czasu. Autorka, która bardzo intensywnie w dalszym ciągu pracuje nad kolejnymi rozdziałami Nocy i Dni, no jednak jest też cały czas w pobliżu wydarzeń. Kiedyś w poprzedniej rozmowie sygnalizowaliśmy, że z takiego dosyć jednak wyraźnego entuzjazmu prosanacyjnego z początku ona dosyć szybko przechodzi do krytyki, więc mamy tutaj dużo takiej bolesnej, takiej pełnej goryczy krytyki polityki sanacyjnej, bo ona też angażuje szereg znajomych, przyjaciół dawnych, dlatego jest taka chyba jeszcze podwójnie gorzka krytyka, ale też i takie ciekawe perspektywy, nie wiem czy też zatrzymały twoją uwagę, na przykład powracający wątek ukraiński na różne sposoby, ten problem jakiejś nieumiejętności prowadzenia konsekwentnej, jednolitej polityki wobec zwłaszcza Ukraińców. Gdzieś w tle jest oczywiście też i taka perspektywa z kolei bardziej klasowa, tak? To jest problem polskiej wsi też bym tutaj wrzucił. I to są dwie konwulsje. Jest taka konwulsja ukraińska, to jest problem z bojowcami OUN. Oni są zamachowcami, mordercami i tak dalej, ale Dąbrowska jest bardzo ostrożna wobec takiego tonu jednolitego odrzucenia tych aspiracji ukraińskich. No może też trochę więcej w to wygląda, bo jest koleżanką, to wiemy, Henryka Józewskiego, wojewody wołyńskiego, więc akurat tego, który odnosił się tutaj z większą, jakby to powiedzieć, otwartością, tak, najbardziej jakby otwarty wobec tych ukraińskich postulatów. No i gdzieś mamy też w drugiej tej wspomnianej przeze mnie perspektywie problem, tak, tych różnych chłopskich strajków i też związanych z tym zderzeń. Maria Dąbrowska polskiej policji nie lubi, prawda? Jest tak się wydaje.
Nikt wtedy specjalnie polskiej policji nie lubił. Ona nie lubi polskiego państwa w wydaniu sanacyjnym przede wszystkim. No, to jednak jest osoba, która swoje ideały Polski demokratycznej tak zachowała, nie zdradziła ich, przynajmniej sama przed sobą. Państwo sanacyjne diagnozowała jako państwo wysłuchane, przysługujące się wielkiemu kapitałowi. Politykę Piłsudskiego uważała za no coś w rodzaju zdrady ideałów socjalistycznych, prawda? Myśmy o tym mówili w poprzednim, poprzednim odcinku, że to jest czasami również w tej takiej współczesnej publicystyce niezrozumiany element, że Józef Piłsudski roku 26, a nawet i wcześniej, to jest człowiek, który przychodzi do władzy zupełnie innymi ideałami, który wydaje się, że szczerze chce ocalić państwo, bo uważa, że ono jest zagrożone. I powiedzmy sobie, w perspektywie tego, co się, biorąc pod uwagę, co się stało później, nie jest to taka znowu z księżyca teza. I w tym sensie wszelkie spory społeczne uważa za osłabiające państwo i jakieś próby rewolucji społecznej uważa właśnie za osłabiające państwo. W związku z tym, no, chcąc nie chcąc, pilnuje interesu wielkiego kapitału jako tego czynnika stabilizującego. To tak może trochę jest to prymitywna analiza, ale mniej więcej dobrze to opisuje. Z punktu widzenia wielu jego dawnych zwolenników, którzy widzieli w nim ten ideał prometejski, prawda, co jeszcze Dąbrowska w 26 roku widziała, widzieli no, cały obóz lewicowy, który wtedy poparł zamach Piłsudskiego. No, im większa miłość, tym większe później bardzo często rozczarowanie i nienawiść, zwłaszcza, że i estetycznie ten zachowanie Piłsudskiego, też o tym mówiliśmy, i jego pomysł na propagandę, na polemikę z przeciwnikami. Oceniany był chyba słusznie przez Dąbrowską jako dosyć niskich lotów, ale to jest nie tylko flirt z wielkim kapitałem, ale i w pewnym momencie znaczna część tego obozu, widząc wzrost nacjonalizmu, tak, wchodzi w pewien, powiedzmy eufemistycznie, dialog z ideami narodowymi, tak, ideami nacjonalistycznymi. To jest pytanie, kto wskoczy na ten rydwan triumfującego, jak się wydaje, nacjonalizmu. No i stąd też zwrot antyukraiński, częściowo też antyżydowski, to znaczy nigdy nie było w żadnych przepisów państwowych dyskryminujących Żydów, tak jak to wprowadzano w wielu krajach pod wpływem hitleryzmu. Od tego władza się odcinała, ale getto ławkowe wprowadzane przez część władz uniwersyteckich, tak, to tam czasami zostawiano do decyzji prowadzących zajęcia. Niemniej no, czynników oficjalnych, prawda, tego typu zarządzenia się pojawiały. No i jednym z tych elementów tego zwrotu nacjonalistycznego jest z jednej strony wzrost terroryzmu ukraińskiego, tak, ukraińskich nacjonalistów, i z drugiej strony no, odpowiedź państwa na ten wzrost. Oczywiście zawsze można się pytać, kto zaczął i kto. To jest jeden z tych konfliktów, który nie jest rozwiązywalny cywilizowanymi metodami. Znaczy on został rozwiązany brutalnie przez historię, przez II wojnę światową, w sposób taki, jak jego nie chcielibyśmy, gdybyśmy mogli decydować, żeby, jeżeli jesteśmy osobami no, jakimkolwiek moralnym tutaj wydźwięku, poczuciu jakiejś moralności. No tym niemniej one zostały rozwiązane. Granice przesunięto brutalnie, ludność przesiedlono brutalnie i tak wydaje się, że w realistycznej perspektywie ten konflikt nie wróci, niezależnie od tego, czy po obu stronach nie ma jakichś sił, które by bardzo chętnie powitały powrót tego konfliktu, bo im do tego służy. Dąbrowska jest szczerą demokratką, tak? Szczerze tak, odrzuca tak. Nacjonalizm, w związku z tym...
Ona obserwuje, tak, te wszystkie procesy, o których mówiłeś. Pamiętamy, że sanacja ta, którą reprezentuje tutaj świetnie obóz Zjednoczenia Narodowego, pułkownika Koca. To jest właśnie ta próba tego, jak mówisz, dialogu, ktoś powie flirtu z narodowcami, z nacjonalistami. Z tym, że rzecz jasna, to nie jest próba wciągnięcia znajdującego się w opozycji obozu narodowego, tylko próba urwania.
Znaczy to nie jest próba dialogu z liderami i ideologami obozu narodowego, to jest próba przejęcia ich, mówiąc współczesnym językiem, elektoratu, tak?
I to się odbywa głównie poprzez...
Tak samo jak wcześniej, przepraszam, odebrano obozowi narodowemu elity ziemiańsko-przemysłowe, tak to nazwijmy.
A tym razem, ponieważ obóz narodowy kwitnie w
wśród młodzieży,
akademii, akademickich, młodzieży i tak dalej, to właśnie tutaj pojawia się próba tak jakby przeciągania i tych grup takich, które na różne sposoby są agregowane do sanacji, grup pochodzenia narodowego, pochodzenia nacjonalistycznego czy z obozu narodowego jest kilka w owym czasie, albo rzeczywiście zasymilowanych, włączonych już do samego OZN, a do samego OZON-u, albo w takiej, jakby to powiedzieć, perspektywie spotkania, tak? To na przykład przecież z delegalizowanym, policyjnie atakowanym ONR-em,
tak.
No też jednak w pewnym momencie dochodzi do takiego spotkania, jakby to powiedzieć, płaszczyzną jest korporacja, są korporacje akademickie, korporacja Arconia, słynny Komersz, mm-hmm. na którym reprezentanci tej elity sanacyjnych pułkowników, tak, są obecni. Więc to są te procesy, które Dąbrowska obserwuje z abominacją, ze złością i abominacją, bo właściwie ten, jak mówiliśmy, i o ile ten ton i ocena Dąbrowskiej tak, również bardzo emocjonalnie zawsze jest antyendecka, to tutaj właśnie w tych latach, o których teraz mówimy, to dochodzi do takiej już nie tyle oceny, tylko to już jest ton takiego już stwierdzenia, że jakieś zupełnie inne człowieczeństwo, prawda? To już jest taka granica, że właściwie tych ludzi, których ona widzi na odległość, różnych ONR-owców, to już w ogóle stawia gdzieś w jakimś innym zupełnie obszarze. I to jest trochę, jakby to powiedzieć, no tyle zabawne, że tak naprawdę to jest pokoleniowo to samo, że tak powiem, człowieczeństwo, to ci sami ludzie, jak ci z tych organizacji nacjonalistycznych, ukraińskich, prawda? Czy to jest jakby ten sam problem. A Dąbrowska nie zauważa, że zaczyna stosować podwójną miarę, bo wobec tych ostatecznie dosyć trudnych ludzi, jakimi byli ci bojownicy ukraińscy, to mimo wszystko wierzy w ich jakąś szlachetność, tak? Czy ostatecznie jakiś sens tej ich walki. A o tych ONR-owcach, nawet jak oni potem się pojawią gdzieś w pobliżu i nawet jak tam będzie musiała uznać, że w sumie to się grzecznie zachowują i w ogóle w różnych tam sytuacjach może nie są takimi, ale mimo wszystko nawet w takim specyficznym odczuwaniu człowieczeniu, złe mordy. Zawsze jest to jakiś gorszy gatunek człowieka.
No tak, no zawsze to, oczywiście ona mogłaby odbyć piłeczkę, że ją obchodzi czystość jej wspólnoty.
No tak.
W tym sensie, że no, ona nie odpowiada za nacjonalistów ukraińskich, natomiast jako Polka może odpowiadać za polski nacjonalizm i to jest jej powołanie. No ale to jest to, o czym mówiliśmy, no, że to czasami są konflikty, które są nierozwiązywalne, w których obie strony mają na swój sposób moralne racje, w których historia tak umieściła dwie wspólnoty, że bardzo trudno jest im żyć razem, no bo albo będzie tu jedno państwo, albo drugie państwo, prawda? Tylko się okazało, przyszło trzecie państwo tak, jeszcze. To już tak
zaskakujące.
Czego jakby przypadek. Mimo, że to wydawałoby się, że rzecz powinna być no jakoś tam dostrzegalna, to niebezpieczeństwo, to jednak no, praktycznie dostrzegalna nigdy nie była. I że ostatecznie i na Zamku Giedymina, i we Lwowie zaczął zupełnie inny sztandar, jeszcze trzeci, powiewać przez całe dziesięciolecia, prawda?
Swoją drogą ciekawe, bo właściwie ten sztandar, o którym teraz mówisz, czyli w ogóle sowiecka, to tych latach w dziennikach Dąbrowskiej właściwie jako jakiś, nie wiem, na przykład element niebezpieczny, zagrażający, nie w ogóle nie występuje.
Ja ci powiem, ponieważ ja mam w wersji elektronicznej te dzienniki, więc mogę sobie takie eksperymenty, ile razy dane słowo występuje, robić. Jak piszesz słowo Hitler, to się robi, ta wyszukiwarka się robi czarna po prostu. To jest to, co ją porusza. Jak piszesz Stalin, występuje w roku 1938 w kontekście, i to w zupełnie innym kontekście, to znaczy, że na jakimś prymitywnym, sanacyjnym plakacie występuje Stalin, po czym dopiero lato 1944 roku, no kiedy trzeba się zmierzyć z faktem, że tutaj Józef Stalin tak. będzie tym, który
będzie
hegemonem, prawda, tak. na ziemiach polskich. Praktycznie nie ma wielkiej czystki, nie ma procesów pokazowych, a skądinąd wiemy, że to były wydarzenia bardzo mocno obserwowane. Zagrożenie niemieckie jako główne pojawia się w publicystyce jednak dopiero później, tak? Więc no...
A tutaj jednak u Dąbrowskiej proporcje są pod tym względem odwrócone. Ona oczywiście interesuje się Hitlerem i wraca do problemu Hitlera ze względu na na ten właśnie, w ogóle ten taki szeroki, antynacjonalistyczny nurt jej rozważań, bo ona Hitlera jednak przypisuje, tak, czy przypisuje hitleryzmowi właściwie to wzbudzenie tej fali popularności idei narodowych, to jest trochę, jak umówmy się, z jednej strony coś jest na rzeczy, z drugiej strony no, jest to ten element takiego uproszczonego widzenia świata, bo jest coś na rzeczy dlatego, że rzeczywiście przynajmniej w początkowym okresie to zwycięstwa Mussoliniego, potem Hitlera wywoływały w środowiskach prawicowo-narodowych w Europie rodzaj takiego zadowolenia, może niekoniecznie solidarności z Hitlerem, tylko po prostu przekonania, że to jest wstrząśnięcie tym systemem, który...
Ja, pojawił się ktoś który, nowy. Tak, może to jest jakiś pomysł, może to jest jakiś
ten... Tak, rodzaju.
No poza tym pamiętajmy, że to jeszcze nie jest Hitler obarczony masową
eksterminacją,
ludobójstwem, prawda?
Tak, jakiś taki polityczny wariat, ale skuteczny, umiejący przeciwstawiać potęgom, jak się wydawało, nienaruszalnym. No są tego rodzaju nadzieje raz i raz, pojawiają się i to nie, takie nadzieje, tacy ludzie takich nadziei wywoływanych nie tylko po prawej stronie, ale też i po lewej.
Zresztą, wiesz, Pawle, no, kontekst czasów, wielki kryzys, powiedzmy, to wielki kryzys kapitalizmu. Mhm. Znaczy, to jest ten moment, w którym wydaje się, że kapitalizm jako projekt organizacji społeczeństwa ekonomicznej przepadł, spektakularnie przepadł.
Tak, wszyscy poszukują odpowiedzi w obszarach gospodarki planowanej, centralnej, znaczy, ale, interwencji
tak
państwa.
Tak jest, to znaczy, że jeżeli miałbyś do wyboru być robotnikiem w Manchesterze, a być robotnikiem w Moskwie w latach 30. z punktu widzenia tego, ile ty masz w garnku, jak mieszkasz, czy masz bieżącą wodę, czy nie masz bieżącej wody, to ja wiem, że z naszego dzisiejszego punktu widzenia odpowiedź uczciwa może być trudna, ale prawda jest taka, że prawdopodobnie wolałbyś robotnikiem w Moskwie.
Wydaje się... Pewnie jeszcze bardziej dotkliwe byłoby zwrócenie uwagi, że prawdopodobnie też bycie pracownikiem Volkswagena jest lepszą propozycją.
Tak, prawda. W ostateczności w jednym z wielkich projektów robót państwowych Roosevelta, prawda?
Tak,
przy budowaniu tej tamy na rzece Tennessee i tak dalej, prawda? Bo to wszystko gdzieś tam ze sobą współgra. No, Pius XI w encyklice o bezbożnym komunizmie mówi, że no słuchajcie, no nie można jednak tutaj nie zauważyć, że komunizm wyrwał Rosję z wielowiekowej stagnacji ekonomicznej i tak dalej. Więc...
Notabene, jak już chyba kiedyś przy poprzednim razie zwracałeś uwagę, Pius XI występuje w dziennikach Marii Dąbrowskiej
pozytywnie,
jak w momencie, w którym umiera, jest taka urocza, skądinąd
w lutym 1939 roku.
Ona w sklepie patrzy na w sklepie żydowskim widzi zapłakaną sprzedawczynię, tak, a co się dzieje? On mówi, no bo umarł papież, pani nie słyszała, on tak nas...
Za prześladowanymi się ujmował.
Zawsze się ujmował, no tak i tak dalej. I Dąbrowska w jakimś sensie solidarnie z tym, to znaczy mimo że nie jest entuzjastką katolickiej nauki społecznej, ale akurat Piusa XI, tak, no powiedzieć, że
znaczy, to też pokazuje, jak funkcjonował wizerunek publiczny papieża, jak już przy tym jesteśmy. No.
No dobrze.
Jako właśnie tego, który się ujmuje za prześladowanymi.
Wracamy do rozmowy o dziennikach Marii Dąbrowskiej, o Polsce widzianej w dziennikach Marii Dąbrowskiej. Obracamy się teraz w przestrzeni lat 1933-1939. Mam propozycję, żebyśmy przez chwilę zatrzymali się przy wątku, który mam wrażenie jest w tych dziennikach bardzo ciekawie z doświadczenia przedstawiony, a który właściwie w takiej naszej wyobraźni o Polsce niepodległej dwudziestolecia nigdy nie nabrał takiego pełnego wyrazu. Mianowicie to jest pamięć o spółdzielczości. To ciekawe. Dąbrowska jest dość aktywnym świadkiem rozwijającej się na ziemiach, no tam gdzie Lubelszczyzna przede wszystkim, ten obszar wiejskiej spółdzielczości jest w dziennikach, to świadczy o jej żywym zainteresowaniu. Sporo uwag z takich wizyt, odwiedzin w gospodarstwach. Ona widzi zresztą plusy tego rozwoju, tego sektora, równocześnie widzi, no, że on nie ogarnia wszystkich, czyli jakby nie rozchodzi szybko w różnych miejscach, tylko właśnie ta Lubelszczyzna, prawda, na przykład jest dobrym tutaj miejscem. Z drugiej strony widzi, że na przykład o ile polskie wsie są tym objęte, no to na przykład gdy widzimy już jakąś taką ludnościową granicę między ludnością polską a ukraińską czy ruską, no to tam, już tam się nie, na tą drugą stronę, tą ukraińską nie przeskakuje. Przynajmniej takie są jej wyrażenia. Ale to jest w ogóle świat, który w naszej wyobraźni, przynajmniej mojego pokolenia, ale mam wrażenie, że to się mocno nie zmieniło, no został tak na tyle przyćmiony tym wyobrażeniem o spółdzielczości czy o spółdzielniach wiejskich, która poszła potem wraz z PRL-em, że właściwie takiej pamięci sukcesów tego ruchu mamy niewiele.
To i włączenie się w ruch spółdzielczy jest reakcją na, i w ogóle ruch spółdzielczy, nie tylko włączenie się Dąbrowski w ruch spółdzielczy, tylko sam ruch spółdzielczy, jest reakcją na straszliwą cenę, jaką ludność wiejska poniosła w okresie wielkiego kryzysu. My często patrzymy na wielki kryzys trochę oczami robotników z wielkich miast, ale pamiętajmy o tym, że państwo uprzemysłowione stosunkowo łatwiej wychodziły z wielkiego kryzysu, bo łatwiej było zatrudnić robotników, zreorganizować przemysł i postawić go na nogi, przywrócić produkcję przemysłową, chociażby przez roboty publiczne, zamówienia państwowe i tak dalej. No już nie wspominam, że w pewnym momencie na przykład w Stanach Zjednoczonych przyszedł taki gigantyczny program zamówień państwowych pod tytułem Druga Wojna Światowa, prawda, który w ogóle wyciągnął, zakończył wielki kryzys, bo państwo władowało takie pieniądze w gospodarkę, że ona po prostu stanęła na nogi i stała na nich aż do dobrych lat 70., prawda. Znacznie trudniej wyciągnąć państwo strukturze przede wszystkim rolniczej. Pamiętajmy, że ten wielki kryzys miał przede wszystkim oblicze deflacyjne, to znaczy pieniądza, który zyskuje na wartości, co nam się wydaje tak odruchowo rzeczą dobrą, ale co w gruncie rzeczy jest zabójcze dla gospodarki, już nie wchodząc w szczegóły dlaczego, ale można prosto wytłumaczyć, no jak masz pieniądze, to jest fajnie, jak one mają wartość, ale jak musisz płacić, a ludność wiejska, farmerzy na całym świecie, to są, oni mogą mieć różne, mogą mieć majątek, dom, ziemię, zwierzęta, natomiast najczęściej mają mało gotówki, za to dużo zobowiązań finansowych. Pamiętajmy, że gro obciążeń podatkowych spadało na ludność wiejską. Gigantyczny problem zadłużenia wewnętrznego wsi, który był i w Polsce, i w innych krajach. Na to nie było tak prostych relatywnie i w miarę szybko działających pomysłów, jak na problemy w przemyśle. Jedną z tych reakcji był właśnie rozwój ruchu spółdzielczego. Ale to też jest tylko, no bo to jest część odpowiedzi, tak? I częścią, inną stroną tej odpowiedzi będzie radykalizacja ruchu ludowego. To są wielkie strajki, tak? Często wiążące się z walkami z policją, z użyciem broni przez policję, z dziesiątkami ofiar, o czym myśmy już trochę zdążyli zapomnieć, że to czasami były sceny pacyfikacji wsi, jak chcę, broń Boże, do hitleryzmu tego powoływać, ale no, sytuacja, w której spalenie jakiejś wsi się zdarzało, prawda, i policja, która zastrzała amunicją, przyjeżdża i ostrzeliwuje barykady chłopskie, no, tego typu historie też się zdarzały. My na to patrzymy przez pryzmat różnych dowcipów z okresu PRL-u, prawda, o tym, że przychodzi tam ten agitator i mówi, że przed wojną to była taka bieda, że zapałkę trzeba było dzielić na czworo, a tu ktoś się... No ale przynajmniej się każda z tych części dała zapalić, a teraz to jest szajs i żadna się nie zapala. To jest oczywiście śmieszne, tak? I ten, ale to, że tę zapałkę z biedy dzielono na czworo, to jest akurat prawda, no.
Wracamy do rozmowy o Polsce w dziennikach Marii Dąbrowskiej. Powiedziałem, że granicą naszego zainteresowania dzisiaj jest rok 39. To jest niezwykła sytuacja. Mamy w tym dzienniku bardzo obszerne, sążniste wpisy z roku 38. Początek roku 39 też jest bardzo obszernie obsługiwany zapiskami. Już nie będziemy tutaj mówili o tym, ale tylko wspomnę, że sprawą, która bardzo intensywnie i emocjonalnie jest opisywana, to nie jest dziwne, no, są okoliczności likwidacji masonerii w Polsce, bo pamiętamy, że dekretem prezydenta loże masońskie zostały zlikwidowane. Dąbrowska upomina się bardzo o to, że jakby biorąc pod uwagę te nastroje antymasońskie, te loże się same zamknęły parę miesięcy, czy tam jakieś tygodnie wcześniej, no ale potem regularnie opisuje wszystkie przejawy takiej antymasońskiej bezceremonialności policyjnej, czyli tam jakieś najścia, czy też rewizje.
No to jest jej środowisko, Stanisława Skamposkiego.
Bardzo to przeżywa, bardzo to intensywnie opisuje, jakby na tym się koncentruje, trochę tak, jakby to były rzeczywiście pierwszorzędnie ważne sprawy.
No, czy nie oszukujmy się.
Niemniej dla niej to jest oczywiście, to jasne, to jest ważna sprawa, bo to jest jej środowisko.
A poza tym dziennik samej swojej natury nie jest podręcznikiem do historii Polski. My się tam dowiadujemy nie o Polsce z tego dziennika, choć też, ale przede wszystkim o Dąbrowskiej, o jej horyzontach.
O Polsce widzianej przez Marię Dąbrowską. Otóż właśnie, nagle dochodzimy do już tej atmosfery tuż przed II wojną światową, przed wybuchem II wojny światowej, przed napaścią Niemiec na Polskę. I nagle te dane podręcznikowe, one oczywiście wracają. Do świadomości Dąbrowskiej przebija się to, że istnieje to niemieckie zagrożenie, że ono narasta, że mamy mowę Becka, którą ona bardzo pozytywnie...
Ona wręcz to zagrożenie niemieckie na swój sposób przyjmuje entuzjastycznie. Tak. Inaczej, pod pewnym aspektem. Znaczy dla niej próba zachopolityka równych odległości, próba balansowania pomiędzy Hitlerem a Stalinem, którą my z perspektywy późniejszych losów Polski traktujemy ją zdecydowanie pozytywniej. To znaczy jako nieudaną, ale jednak próbę suprowadzenia suwerennej polityki, tak? Która by pozwoliła nam w tym diabelskim, trudnym położeniu w miarę możliwości przetrwać. Dla niej jest to zdrada. I ona jest tu, wydaje się, wyrazicielką większości nastrojów. Ale jak się patrzy na entuzjazm, jak ona pisze o entuzjazmie wobec mowy Becka, którą dzisiaj to niektórzy by u nas w ogóle utopili Becka i tę jego mowę w łyżce wody aż niesmaczne też czasami, jak nie znajdują słów, nie ma słów, które wystarczająco obelżywych, którymi nie można by Becka i jego mowy określić. To ówczesny entuzjazm ogólnonarodowy wobec tej mowy i entuzjazm Dąbrowskiej w tych dziennikach wydaje się szczery. Tak, Niemiec to jest nasz wróg. Tak. Niemiec chce nas zniszczyć. Nie ma żadnej polityki równych term. My jesteśmy wolnym narodem, częścią rodziny wolnych narodów. Tak to jest odbierane. I koniec. I wreszcie jest moralna jasność. Wreszcie jest Beck z narodem, naród z Beckiem. No to jest podobna atmosfera karnawałowa, prawda?
Ona dopisuje, mówi, cóż za utalentowany człowiek. Szkoda, że tak późno
się opamiętał.
Tak. Ale potem, tak jak mówisz, cieszy się, że nareszcie jest jasna perspektywa i że po tym zerwaniu tej oficjalnej takiej polityki równego czy polityki równego dystansu, to że nagle ona mówi, już nie ma, widać wyraźnie, że Polacy z tym hitleryzmem nie chcą mieć nic wspólnego i że to jest ta zdrowa nasza postawa. Potem mamy sygnały takie właśnie jak z polskiego kalendarium tamtego czasu. Niepokój, że jest jakiś układ niemiecko-sowiecki, to ona zapisuje do 23 sierpnia, także dosyć szybko sobie to uświadamia. Potem są już sygnały o mobilizacji, o tym, że różni znajomi, ludzie bardziej lub mniej bliscy, tak, że już są, meldują się do armii na wezwanie. A potem jest 31 sierpnia krótki wpis, że się lepi te okna, tam zalepia się jak trzeba tymi taśmami chroniącymi. I potem jest 1 września i tutaj jest taki króciutki wpis, który mówi właśnie, że zaczęła wojna.
I przerwa.
I potem mamy kompletna przerwa. Nie mamy...
I powrót po kilku miesiącach do już rzeczywistości okupacyjnej.
Tak.
I z zupełnie innego tonu też dzienników. To jest naprawdę cezura.
Tak. No i na tym się w naszej rozmowie i my również zatrzymujemy. wejdziemy z Dąbrowską w czasy okupacyjne. Pewnie znowu troszkę krok przyspieszając, spróbujemy z II wojną światową w jednej naszej rozmowie jakoś przejść. A tymczasem dziękuję dzisiejszemu gościowi konwersatorium, Michałowi.
Dziękuję, Pawle, dziękuję Państwu.
Szanownym Państwu w tym dniu Wielkanocy dużo dobra, tego naturalnego i tego nadnaturalnego, przede wszystkim tego, które mieści się w prawdzie tego święta, święta Wielkiej Nocy, dobrego także, mam nadzieję, powiewu wiosennego w te dni, ten tydzień, który właśnie się rozpoczyna. Niechże w nim będzie więcej nadziei niż trosk. Dziękuję, do usłyszenia, Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.